Ketling znał dobrze stan swego serca. Krzysia bądź z braku odwagi, bądź dlatego, że sama siebie chciała oszukać, nie powiedziała sobie kocham go, ale pokochali się bardzo mocno. Że zaś obok tego zawiązała się między nimi wielka przyjaźń, że poza miłością jeszcze lubili się niezmiernie, a o samej miłości nic dotąd sobie nie rzekli, przeto czas im schodził jak sen i pogoda była nad nimi. Wkrótce miały ją dla Krzysi przesłonić chmury wyrzutów, ale obecnie była pora spoczynku. Właśnie przez zbliżenie się do Ketlinga, przez oswojenie się z nim, przez ową przyjaźń, jaka razem z miłością między nimi zakwitła, skończyły się Krzysine niepokoje, wrażenia nie były tak gwałtowne, uciszyły się rozterki krwi i wyobraźni. Oto byli siebie blisko, było im przy sobie dobrze i Krzysia, oddawszy się całą duszą tej wdzięcznej obecności, nie chciała myśleć o tym, że ona skończy się kiedykolwiek i że do rozproszenia uludy potrzeba tylko jednego słowa Ketlinga – kocham. Słowo to zostało wkrótce wymówione. Raz, gdy Stolnikowa z Basią były u chorej krewnej, namówił Ketling Krzysię i pana Zaglobę do zwiedzenia Zamku Królewskiego, którego Krzysia nie znała dotąd, a o którego osobliwościach dziwy opowiadano w całym kraju. Udali się więc we troje. Hojność Ketlingowa utworzyła im wszystkie wejścia i Krzysię witale tak uniżone uklony od dźwiernych, jak gdyby była królową i do własnej wstępowała rezydencji. Ketling, znający doskonale zamek, oprowadzał ją po wspaniałych salach i komnatach. Oglądali teatrum, łaźnie królewskie. Zatrzymywali się przed obrazami przedstawiającymi bitwy i zwycięstwa Zygmunta i Władysława odniesione nad wschodnią dziczą. Przeszli na tarasy, z których wzrok ogarniał niezmierną przestrzeń kraju. Krzysia nie mogła wyjść z podziwu. On zaś tłumaczył jej każdą rzecz i przedstawiał, a od czasu do czasu milknął i spoglądając w jej ciemno-niebieskie oczy, zdawał się mówić wzrokiem. Co znaczą te wszystkie cuda wobec ciebie, cudzie? Co znaczą te skarby wobec ciebie, skarbie? Panna zaś rozumiała tę cichą mowę, za czym wywiódł ją do jednej z komnat królewskich i stanąwszy przed ukrytymi drzwiami w ścianie, rzekł: tędy aż do katedry dojść można. Jest tu długi korytarz, który się kończy ganeczkiem niedaleko wielkiego ołtarza. Z onego ganeczku królestwo mszy zwykle słuchają. Znam dobrze tę drogę, odpowiedział Zagloba. Bożem to był z Janem Kazimierzem konfident i Maria Ludwika pasjami mnie kochała, więc często mnie oboje na mszę ze sobą zapraszali, a to, żeby się moją kompanią cieszyć i pobożnością budować. Chcesz, waćpanna, wstąpić? Pytał Ketling, dając znak odźwiernemu, by drzwi otworzył. Wejdźmy, rzekła Krzysia. O, idźcie sami. Ozwał się pan Zagloba. Młodziście i macie dobre nogi, a jam się już dosyć nadreptał. Idźcie, idźcie, ja tu z odźwiernym zostanę. Choćbyście też i po parę pacierzy zmówili, nie będę gniewny na mitręgę, bo sobie przez ten czas wypocznę. Więc poszli. On wziął jej rękę i prowadził długim korytarzem. Ręki tej nie przyciskał do serca. Szedł spokojny i skupiony. Baczne okienka rozświecały raz wraz ich postaci, po czym znowu pogrążali się w mroku. Jej nieco serce biło, bo oto pozostali pierwszy raz sam na sam, ale jego spokój i słodycz uspokajali i ją także. Weszli na koniec na ganeczek umieszczony w prawej ścianie kościelnej, już za stallami nieopodal wielkiego ołtarza. Więc naprzód klękli i poczęli się modlić. Kościół był cichy i pusty. Dwie świece paliły się przed wielkim ołtarzem, jednak cała ta głębsza część nawy pogrążona była w uroczystym półcieniu. Tylko od szyb tęczowych, w wchodziły blaski rozmaite i padały na te dwie przecudne twarze, pogrążone w modlitwie, spokojne, podobne do twarzy cherubinów.